Gościem aktualności dnia jest pani poseł profesor Krystyna Pawłowicz. Szczęść Boże, pani poseł.
Szczęść Boże.
Pani poseł, reforma sądownictwa była jednym z naszych głównych założeń programowych, z którym szliśmy do wyborów w 2015 roku. Nie sądziliśmy jednak, że to aż tak zabagniona sfera. Jedna kadencja to za mało, potrzeba więcej czasu, żeby ją zreformować. Tak mówił wczoraj w Polskim Radio Krzysztof Sobolewski, szef Komitetu Wykonawczego Prawa i Sprawiedliwości. To może spróbujmy podsumować, co udało się zrobić przez te 4 lata.
Może zacznę od uwagi ogólniejszej, mianowicie trzeba przypomnieć artykuł 10 Konstytucji, który mówi, że ustrój Rzeczpospolitej opiera się na podziale i równowadze władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej. Równowadze. Równowaga polega na tym, że wszystkie te władze mają na siebie pewien tonujący, kontrolny wpływ. O ile władza wykonawcza jest, podlega kontroli Sejmu czy prezydenta, o ile władza ustawodawcza podlega kontroli wyborców, o tyle władza sądownicza, osoby raz mianowane na te stanowiska w zasadzie nie podlegają niczyjej kontroli zewnętrznej. Nie mówię już tutaj o wewnętrznej kontroli korporacji, kiedy sędziowie sami nad sobą sprawują, a właściwie można powiedzieć, nie sprawują kontroli. I tak umocowana władza, która ma, właściwie została obudowana licznymi, jeszcze bardziej uniezależniającymi ją od społeczeństwa różnego rodzaju takimi instytucjami jak niezawisłość, niezależność i tak dalej, sprawia, że są to właściwie struktury nie do ruszenia. Co więcej, z chwilą wejścia do Unii Europejskiej i razem z rozwojem różnego rodzaju, powiedziałabym, prądów, które niemal doprowadzają do wyalienowania, a nawet doprowadzają do tego, że władze sądownicze powoli tak mocno się wyalienowały, że wprost widać tendencję do tworzenia sądokracji. To widzimy bardzo dobrze na przykładach Trybunałów Konstytucyjnych, ale w ogóle na przykładzie sądownictwa. I do patologii z tym związanej, to znaczy do właściwie, można powiedzieć, wyalienowania się władzy sądowniczej w Polsce i obudowania jej różnego rodzaju instytucjami wewnętrznymi i zagranicznymi, widzimy to w Polsce, a to z kolei prowadzi, że ruszenie takich struktur, ruszenie w drodze, no właściwie tylko w drodze ustawowej, bo Prawo i Sprawiedliwość nie ma cały czas większości konstytucyjnej, w zasadzie jest niezwykle utrudnione. Tym bardziej, że tak jak powiedziałam, to środowisko powiela się cały czas, dlatego że uniwersytety, wydziały prawa również nie zostały w żaden sposób zreformowane czy zlustrowane i bardzo często osoby czy profesorowie, którzy wykładają te przedmioty na wydziałach prawa, są sympatykami, mają podobnie lewicowe poglądy, tak jak i sędziowie. I właściwie wypuszczają z uczelni osoby, które już w większości swojej, bo widać to po działaniach i po takim zlewicowaniu całego środowiska, również osoby i młodych adeptów o bardzo silnie antyrządowych i lewicowych przekonaniach. Czyli ta reforma, o ile oczywiście była jedna z fundamentalnych i ona jest konieczna, dlatego że bez reformy władzy sądowniczej nie jest możliwe funkcjonowanie państwa. A dlaczego nie jest możliwe? Dlatego, że jest to ostatnia instancja, do której możemy zgłaszać się po pomoc w razie naruszenia prawa, w razie konfliktów prawnych między kimkolwiek, między ludźmi, między obywatelami a państwem, między wszystkim. Właściwie wszystkie konflikty prawne w sprawach indywidualnych, konkretnych mogą być skarżone do sądów. I teraz zobaczmy na naszym przykładzie, znaczy na naszym, czyli polskim przykładzie, że próby tylko ustawowe próby zreformowania wymiaru sprawiedliwości nie mogły się pomóc dlatego, że sędziowie właściwie korzystają czy nadużywają, łamią konstytucję, nie stosują się tej konstytucji. My jesteśmy bezradni, bo tego nie da się ustawowo uregulować. Tworzą polityczne organizacje, zmienili się właściwie w antyrządową partię, większość, właściwie można powiedzieć, no ja nie robiłam statystycznych badań, ale tak na moje oko z 80% sędziów, czy nawet i adwokatów, w ogóle środowisk prawniczych jest antyrządowo nastawionych. Bojkoty, żądania polityczne, no dzisiaj pani prezes Sądu Najwyższego żąda ustąpienia ministra, no to jest skandal nieprawdopodobny. Już nie mówiąc o tym, że żądają takich, a nie innych reform, żądają tego, tamtego, więc tutaj nie było możliwości w ramach tylko ustaw przy ogromnym jeszcze wsparciu zagranicznym, no nie dało się przeprowadzić wszystkich reform tak, jakbyśmy chcieli. I tutaj w moim przekonaniu kolejna kadencja będzie niezwykle ważna, dlatego i żeby przeprowadzić, musimy zmienić konstytucję. I oczywiście nigdy wcześniej nikt nie przypuszczał, że sędziowie, i to sądów najwyższych, ba, Trybunału Konstytucyjnego, będą oczywiście łamać prawo i konstytucję, naruszając jego artykuł 178, który mówi, że sędzia nie może należeć do partii politycznej, związku zawodowego, ani, i tu uwagę zwracam, prowadzić działalności publicznej nie dające się pogodzić z zasadami niezależności sądów i niezawisłości sędziów. Otóż sędziowie, przypomnijmy sobie te protesty z poprzednich lat, kiedy pani pierwsza prezes, inni sędziowie ze świeczkami protestują przeciwko działaniom władz państwa demokratycznie wybranych. Więc tutaj no niestety trzeba będzie doprecyzować konstytucję i tutaj z tego powodu chociażby przy tej okazji skorzystam i poproszę, proszę państwa, jeśli chcemy uzdrowić państwo, żebyście mogli również w jakiś cywilizowany sposób dochodzić swoich praw, naruszeń prawa wobec was przed polskimi sądami, żebyście mogli liczyć na niezawisłość i niepolityczność, rzeczywistą niepolityczność sędziów i sądów, konieczna jest dla prawicowej, teraz dla prawicy, dla Prawa i Sprawiedliwości większość konstytucyjna. My bez większości konstytucyjnej nie pokonamy oporów właśnie tego środowiska sędziowskiego, które łamiąc prawo, to jest naprawdę rzecz nieprawdopodobna, nie stosuje się do konstytucji. Zmiana konstytucji, mam nadzieję, że ja już oczywiście nie będę posłem, ale mam nadzieję, być może uda się w przyszłości, moja taka wizja, doprowadzić do nie dożywotniego, czyli nie dożywotniego, tylko do czasu emerytury, sprawowania funkcji, czy do nieusuwalności sędziów, tylko uważam, że tutaj, o ile na przykład sędzia Trybunału Konstytucyjnego ma kadencję, również sędziowie sądów zwykłych również powinni mieć kadencję, bo długie, no powiedzmy 9, 10, 15 lat, ale potem musi nastąpić pewnego rodzaju weryfikacja społeczna, ocena takiego sędziego, a sędziowie, którzy są nieusuwalni w żaden sposób, wewnątrz siebie nie mają żadnej realnej odpowiedzialności, mogą robić co chcą, bo mogą powiedzieć tak jak w filmie, nie mamy pana płaszcza i co pan nam zrobi. I również widzimy tutaj, że ta bezkarność sędziów wynika właśnie z tego, że oni w rzeczywistości są nienaruszalni. Nie można ich zweryfikować, nie można ich odwołać. Ministra można, posła jeszcze nie, ale weryfikuje ich kolejne wybory po jakimś czasie. Mają kadencję. Sędzia nie ma. To są wszystko okoliczności, które prowadzą do takiej, do gnicia władzy.
No, były też takie bulwersujące dla zwykłych obywateli przykłady, jak to buchnięcie, prawda, czyli zwykła kradzież na stacji benzynowej 50 zł, później sąd mówi, że...
Ale to są bezkarności i niedziałania mechanizmów.
Tak, bo sąd później mówi, że to rozkojarzenie, prawda, sędziego,
tak,
więc...
Albo pijany prowadził, bo nie wiedział, że jest pijany. No.
Tak, no wiedział, że pił, ale nie wiedział, że ma, nie dmuchnął sobie wcześniej, tak, no i dlatego
tak
trzeba to jakoś
uniewinnić,
potraktować w ten sposób. Ale też zdarzali się sędziowie, jak mówiły też media, sędzia Wojciech Łączewski, który miał potajemnie umawiać się de facto, jak walczyć z polskim rządem, z kimś, kto w mediach społecznościowych podawał się za Tomasza Lisa, sędzia Cezary Skwara miał porównywać Jarosława Kaczyńskiego do Hitlera.
Tak.
Też jak donosiły media przed wyborami parlamentarnymi, choć nie było wtedy wcale po tej stronie, nazwijmy to, która dzisiaj jest taka bardzo aktywna, przed wyborami parlamentarnymi 2015 roku, jakoby była pani premier Ewa Kopacz, miała mówić o zatrudnieniu farmy troli do krytyki Prawa i Sprawiedliwości.
Tak.
Hejterów miało być 50, docelowo 100. Teraz Grzegorz Schetyna na listę wyborczą wprowadza hejterkę, która robi różnego rodzaju manifesty w internecie. Czy... te standardy takie podwójne, no choćby sprawa pana byłego wiceministra Piebiaka i te wszystkie przykłady, które teraz wymieniłem. Czy możemy tutaj mówić o jakiejś symetrii, pani poseł, czy też nie?
To znaczy symetrii nie, to znaczy symetrii w reakcji. Jest reakcja ze strony obecnych władz i każdy przypadek naruszenia prawa, a nawet naruszenia pewnych zasad etycznych, jak na przykład przy panu marszałku Kuchcińskim, powoduje reakcję najczęściej kończącą się dymisją albo jakimiś innego rodzaju sankcjami, postępowaniami. Natomiast po drugiej stronie nie ma żadnej reakcji. Co więcej, ja nawet jestem zdumiona, bo to są zupełnie działania samobójcze. To znaczy opozycja uważa, że być może zdemoralizowana wieloma latami, właściwie zawsze, nigdy nie pamiętam, od 89 roku lewica czy platforma, która w istocie jest lewicą, czy nawet lewacką już partią, oni uważali, że można Polakom cokolwiek powiedzieć, że nikt nie zareaguje, że oni mogą robić dokładnie co chcą. Natomiast mi się wydaje, że ten kontakt, który pokazało Prawo i Sprawiedliwość, to znaczy realne wyciąganie konsekwencji, no, pokazało bardzo wyraźny kontrast, a jednocześnie pokazało asymetrię. I przecież jak gdybym była na miejscu takiego Schetyny, no, przewodniczącego czy szefa tamtej partii, to na zdrowy rozum. No, jeśli są osoby, które mają prokuratorskie zarzuty, uwiarygodnione, i ja nie pociągam do odpowiedzialności, a nagradzam jeszcze, czy hejterkę, która po prostu jest skrajnie wulgarna, ona w ogóle powinna za używanie publicznie takich słów otrzymać mandat za mandatem i powinna być sądownie karana. I tam jest całe zbiorowisko ludzi, których właściwie opozycja wystawia i uważa, że to się Polakom podoba. Ja po prostu nie jestem w stanie zrozumieć, czyli właśnie widzę, że oni kompletnie nie rozumieją nastrojów społecznych, no. Czyli uważają, że Polacy w większości swojej są zwolennikami chamstwa, nienawiści, wulgarności, złodziejstwa. To jest po prostu naprawdę, ja tego nie rozumiem, takiego sposobu oceny. I oczywiście Prawo i Sprawiedliwość, mimo że oni tutaj wyciągają na nas kłamstwa różnego rodzaju, na nas, na Kościół, to w opinii publicznej te badania, ja wiem, że na końcu wybory to zweryfikują, ale pokazują wzrost poparcia dla władzy, właśnie między innymi dlatego, że widać tak skrajną nierówność i asymetrię w podejściu, tolerowanie, popieranie, nagradzanie chamstwa, złodziejstwa, usprawiedliwianie i po drugiej stronie bardzo szybkie cięcia chirurgiczne, dymisja, zwolnienie i negatywna ocena takich działań. To się Polakom podoba, bo to przywraca poczucie ładu pewnego w życiu publicznym.
No właśnie, bo z jednej strony mamy sprawę dymisji pana wiceministra sprawiedliwości, a z drugiej strony mamy hejterkę wciąganą w tym samym czasie na listy wyborcze Platformy Obywatelskiej, no i Sławomira Neumanna, który też
ma
zarzuty, no a jednak będzie kandydował w wyborach do parlamentu. Dziennikarze też wskazują, o tym mówił choćby Michał Chorała, że pan Neumann za pieniądze poselskie miał kupować w perfumeriach, galeriach alkoholi czy restauracjach, tak, różnego rodzaju rzeczy. No i chyba nawet nie odniósł się do tego publicznie, ponieważ wszystko określane jest jako działanie polityczne. Czy w Polsce jest tak, że dzisiaj można robić wszystko, powiedzieć, to jest polityczne, oni mnie biją politycznie i no i w zasadzie już sprawa zamknięta?
Mi się wydaje, że to znaczy tak jak wcześniej powiedziałam, jestem zdumiona, że oni mają, że opozycja ma takie wyczucie, jakieś dziwne wyczucie sympatii Polaków, bo przecież każdy robi taką kampanię, żeby zdobyć sobie sympatię. Jeśli oni wstawiają osoby złodziei albo hejterów, albo osoby z zarzutami różnego rodzaju, to znaczy, mi się wydaje, że mają jakieś firmy, które obsługują, robią im badania. I czy ja już nie mogę uwierzyć, że z ich badań wychodzi, że Polacy właśnie takie działania nagrodzą.
To znaczy wyniki badań, z tego co słyszałem, to są nie badań, tylko wyborów są takie, że największe poparcie w więzieniach jest dla Platformy Obywatelskiej w czasie tych realnych wyborów.
W czasie tych realnych wyborów, no ale jednak tutaj mnie się wydaje, że takie i na rympał i takie chodzenie na zaparte przeciwko oczywistemu poczuciu uczciwości, sprawiedliwości, etyki, jest efektem tego, że Platforma traciła zupełnie kontakt już z realiami i właściwie nie tyle może im już nawet nie o to chodzi, dlatego że grupa ludzi, którą te media wackie i Platforma urabiała wiele lat, przecież nie było nawet konkurencji, gdyby nie początkowo Radio Maryja, Telewizja Trwam, potem dołączyły te portale, od 4 lat Telewizja Publiczna, to w zasadzie w takim stanie oszukania i takiego pochwały zła Polacy byli wychowywani. Część tego jednocześnie została i cały czas jest truta nienawiścią, skrajną nienawiścią i kłamstwami i część Polaków rzeczywiście takie postawy widać nagradza. No jeśli wybiera takiego pana Nitrasa, którego, czy pana Misiłę, który znowu kandyduje, wstawiono go, nie wiem, z którego tam miejsca za poniżanie, czy pani, zobaczymy tam z Gdańska te osoby, które bezczeszczą symbole religijne Polaków, no to znaczy, że część jest na takiej skrajnej nienawiści, którym jest wszystko jedno, aby nie PiS, niektórzy mówią, wolę, przepraszam, umrzeć, ale będę głosował przeciwko PiS-owi. To ja się mówię, przecież zobacz, oni ci dają to i tamto. A to wolę to innego, a i tak będę przeciwko PiS-owi. Więc to są na tak emocjach negatywnych wychowani ludzie, którym w ogóle nie przeszkadza, że pan Neumann ma, czy pan Gawłowski, czy pan jeszcze tam kolejne osoby, czy tak wulgarne jak ta pani cała, której nie będę nawet wymieniała, smarkarna, nie wiem ile, ale wygląda naprawdę na bardzo młodą osobę, którą chyba rodzice specjalnie nie opiekowali. Więc jednak jest część Polaków, część grupy, ale która takie zachowania, którym nie przeszkadza. Ale jak mówię, badania pokazują dzisiejsze sondaże, na Prawo i Sprawiedliwość chce mimo wszystko głosować około 45% na tą prawicę, a na tamtych no jakiś znacznie, znacznie mniej. I należy mieć nadzieję, że postawa taka radykalna i właśnie tak kontrastowanie reakcji, czyli karanie zła, będzie tylko zwiększała poparcie dla prawicy. Natomiast to takie lekceważące i takie właściwie pogardliwe podejście do polskich wyborców, kiedy mimo ich takiej niezwykle karygodnej, nagannych postaw, braku tłumaczenia się, lekceważenia opinii publicznej, wystawiają takie osoby.
No to spotkają się
tutaj z odpowiedzią w czasie wyborów.
Bo to można się zastanawiać, za kogo osoby, które decydują o takim kształcie list wyborczych i wpuszczaniu takich kandydatów, za kogo mają wyborców? To jest pytanie.
Właśnie, to jest niesamowite, naprawdę. Za kogo mają polskich wyborców? No przecież tutaj widzą na paradach 200 tysięcy ludzi w Katowicach, uroczystości, marsze niepodległości ogromne, uroczystości religijne ogromne i dawać na pierwsze miejsca osoby, które popisują się wulgarnością, obrażaniem uczuć narodowych, religijnych, to ja jestem naprawdę zdumiona. No to znaczy, że to diabelstwo, ten szatan jednak przysłania im oczy i to wszystko idzie na takiej ogromnej nienawiści, kompletnym braku poczucia realizmu i znajomości, powiedziałabym, Polaków, psychiki polskiej. No i zobaczymy, jak się skończy.
A pani profesor Krystyna Pawłowicz nie kandyduje w tych wyborach, ale jak rozumiem, prosi o głos dla Zjednoczonej Prawicy.
Jak najbardziej.
I o większość konstytucyjną, jeśli...
Tylko, jeśli można, właśnie proszę ojca. Proszę państwa, jeśli chcemy do końca rozwiązać problem wymiaru sprawiedliwości, to jedyne, co nas może uratować, bo teraz ratujemy się, musimy cofać się, musimy, bo jesteśmy uzależnieni w Unii Europejskiej od środków. Jeśli uzyskamy większość konstytucyjną, musimy około 50% głosów zdobyć, wtedy zmienimy i tak ustalimy Polskę, jak my chcemy. I to nam pomoże. Bardzo państwa proszę i naprawdę wzywam do patriotycznego obowiązku pójścia na wybory i zagłosowania na listy Prawa i Sprawiedliwości.
To apel pani profesor Krystyny Pawłowicz. Bardzo dziękuję pani profesor
za
rozmowę.
Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.